Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie, jak zapowiadałam, omawiając wirusy z grupy herpes viride, czyli zwłaszcza wirusy opryszczki, półpaśca czy cytomegalii, przypomnę czy dopowiem dzisiaj o preparatach przeciwwirusowych, w tym także ziołach, witaminach, substancjach mineralnych potrzebnych w leczeniu, nie tylko w profilaktyce różnych infekcji wirusowych, w tym także w profilaktyce, a nawet myślę w leczeniu COVID-19. Na wirusy ogólnie, jak wiadomo, nie działają antybiotyki, a inne dostępne środki farmakologiczne jak do tej pory mają ograniczoną skuteczność. Dlatego w trakcie infekcji wirusowych oczywiście zalecane, jeśli są antybiotyki przez lekarza przy współzakażeniu florą bakteryjną, to wtedy można je stosować. Natomiast jeśli jest to tylko i wyłącznie infekcja wirusowa, antybiotyk może pogorszyć sytuację, nie tylko jeśli chodzi o stan ogólny zdrowia, ale także o florę jelitową, która już, jak wiemy, odgrywa ogromną rolę w odporności. Warto jednak i można stosować różne naturalne substancje, które mają działanie przeciwwirusowe, potwierdzone badaniami klinicznymi, co ostatnio ma miejsce. Preparaty czy związki zioła, które były stosowane od lat, teraz są poddawane badaniom klinicznym i udowadniana jest ich skuteczność. Nie tylko u chorych z niedoborami immunologicznymi, ale także w profilaktyce ważna jest w związku z tym znajomość tychże środków, jakie pomagają w utrzymaniu odporności, do których, jak już mówiłam, należą witaminy, substancje mineralne, zioła, ale także warzywa, owoce czy przyprawy obok koniecznych pokarmach składników jak białka, węglowodany czy tłuszcze. Poszczególne preparaty lub rośliny są nadal badane, na przykład te, które były polecane czy nadal są polecane w podręcznikach przez świętą Hildegardę, ale także przekazywane przez tak zwaną medycynę naturalną czy ludową. Tak jak powiedziałam, przeprowadzone są na całym świecie badania tych naturalnych substancji. W 2010 roku naukowcy z Kopenhagi udowodnili, że szereg ważnych komórek odpornościowych jest aktywnych tylko wtedy, gdy dostarczana jest do organizmu wystarczająca ilość witaminy D, która należy do grupy rozpuszczalnych tłuszczach sterydów, w których skład wchodzi cholekalcyferol, nazwany również witaminą D3. Prowitaminą cholekalcyferolu jest 7-dehydrocholesterol, który pod wpływem promieniowania słonecznego, ultrafioletowego w skórze przekształca się do prewitaminy D, a końcowy produkt przemian stanowi 1,25-dehydrohydroksykalcyferol, czyli kalcytrol, najbardziej aktywna biologicznie postać witaminy D w organizmie człowieka. Pierwszy element klasycznej drogi działania witaminy D w komórce rozpoczyna się od receptora witaminy D. On jest nazywany skrótem VDR. Jednak szybka droga działania tej witaminy jest zależna od innego receptora błonowego, sterydowego, o takim skrócie MARS. Witamina D wpływa na aktywność biologiczną wielu układów kostnego, krążenia, rozrodczego, mięśni, a także układu nerwowego. Ponadto witamina D odgrywa rolę w mechanizmie równowagi wapniowej, sprzyjając absorpcji, czyli wchłanianiu wapnia z jelit i resorpcji, czyli resorpcji w jej do kości. Ponadto witamina D działa na układ odpornościowy wielokierunkowo, co wciąż pozostaje tematem prowadzonych badań. W naszym organizmie witamina D pochodzi głównie z syntezy zachodzącej w skórze pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, promieniowania słonecznego, chociaż źródłem jej mogą być również niektóre produkty jak ryby, grzyby czy też sprawdzone suplementy diety. Jednak spożycie pokarmów, które zawierają witaminę D, jest zbyt małe, żeby można było tą drogą uzupełnić niedobory poza konieczną ekspozycją na słońce. Tutaj wymieniany jest od 15 do 30 minut dziennie, a suplementacja zwłaszcza w okresie wiosenno-jesiennym powinna być stosowana praktycznie w większości społeczeństwa. Mimo że jest wiele preparatów, w tym złożonych suplementów z witaminą D, także nie należy zapominać o leku witaminy D, która jednak w postaci tabletek wymaga spożywania razem z pokarmem tłuszczu, dlatego że witaminy zarówno D, jak i następne, które omówię, E, K i A, mogą działać dopiero wtedy, kiedy rozpuszczą się w tłuszczach. W 2012 roku doniesiono również tym razem z Japonii o korzystnej roli magnezu, nie tylko poprzez zmniejszenie ryzyka udaru aż o 53%, ale zawału serca, ale także prawidłowej pracy mięśni i innych układów, w tym wymieniany jest układ odpornościowy. Magnez, jak wiadomo, jest składnikiem mineralnym o bardzo wielokierunkowym działaniu, czyli jest znany jako działający przeciwstresowo, także poprawia funkcjonowanie tkanki nerwowej, mózgu, ma działanie przeciwdepresyjne, a także korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy, na prawidłową pracę mięśnia sercowego. Dlatego prawidłowy poziom tego pierwiastka jest ważny nie tylko, jak już mówiłam, w profilaktyce chorób serca czy innych układów jak mięśnie, ale także układ odpornościowy. I przypomnę, że magnez w dużych ilościach jest zawarty w kakao, czekoladzie, kaszy gryczanej, ale także w migdałach, bananach, figach, orzechach czy otrębach pszennych. W 2010 roku naukowcy z Francji odkryli bardzo ważną rolę selenu, który nie tylko obniża ryzyko cukrzycy nawet o 50%, ale również ma wpływ na poprawę odporności. Ponadto warto pamiętać o witaminach i tutaj będę je po kolei wymieniać. Duża rola witaminy E, jaka pomaga nie tylko na układ kostno-stawowy, ale także prawdopodobnie zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera i oczywiście wpływa na błony śluzowe. W Stanach Zjednoczonych w 2012 roku odkryto także, że duże dawki witaminy C nie tylko poprawiają odporność, ale nawet obniżają wysokie ciśnienie krwi. I ta wielostronna działalność witaminy C, zwłaszcza ostatnio tak reklamowanej i chyba skutecznej, naturalnej aceroli, jest powodem także, że przepisywane są duże dawki tej witaminy, które są skuteczne, bardzo ważnym mikroelementem koniecznym dla sprawności układu odpornościowego jest cynk, jaki zapobiega przenikaniu wirusów przez błony śluzowe, skutecznie chroni przed przyłączaniem ich do błony śluzowej, podobnie zresztą do różnych olejków, zwłaszcza olejku geranium, tak proponowanego w Stanach przeziębienia przez świętą Hildegardę. Ten olejek, pokrywając powierzchnię błony śluzowej, chroni przed przyczepianiem się wirusów do błony śluzowej i jamy nosowej, w ten sposób zapobiegając przeziębieniom i innym chorobom wirusowym. Podobnie zresztą, jak już też kiedyś wspominałam, do roli żurawiny, która w podobny sposób działa, ale w drogach moczowych. Cynk pełni ochronną rolę przed wolnymi rodnikami. Poprawia sprawność intelektualną, szczególnie u osób starszych. Ważne jest przyjmować cynk jednak z odpowiednią ilością witaminy A. Cynk jest składnikiem wielu także enzymów. Bierze udział na przykład w procesie mineralizacji kości, regeneracji tkanek, w tym korzystnie wpływa na układ odpornościowy, utrzymuje prawidłowy stan także skóry, włosów i paznokci, błony śluzowej także. Niedobory tego pierwiastka są powodem wielu problemów dermatologicznych, także z zaburzeniami rozwoju i pracy mięśni. Cynk występuje w takich produktach jak kasza gryczana, orzechy, sery żółte, ale oczywiście można go przyjmować w postaci tabletek w mniejszych dawkach bez recepty, większych konieczna jest recepta, a także w postaci płynnej. Z niektórych danych wynika podobno przeciwwirusowa działalność melatoniny, hormonu obecnie reklamowanego bardzo na bezsenność. W przypadku tego preparatu warto jednak czytać ulotki i zgodnie z zaleceniami ograniczać stosowanie, gdyż jest to hormon, którego nie można bezkarnie przyjmować przez długi okres czasu. Niemniej jednak ciekawa jestem, czy sprawdzą się te doniesienia o skuteczności melatoniny w zakażeniach COVID-em. Poza wspomnianymi preparatami w medycynie ludowej stosowane są od dawna zioła i rośliny, do których należy dziewanna, powszechnie stosowana w chorobach drugooddechowych, kiedy występuje kaszel, zapalenie oskrzeli czy astma. Wśród doniesień profilaktyki czy leczenia COVID-19, na przykład w Afryce stosowany jest piołun, tak polecany do odtrucia organizmu przez świętą Hildegardę. Zarówno witaminy, jak i substancje mineralne oczywiście najlepiej dostarczać z pożywieniem w postaci naturalnej, ekologicznie uprawianych warzyw i owoców, które wzmacniają w ten sposób odporność. I kolejne tutaj witaminy obecna w maśle, śmietanie, tłustym mleku, w serach żółtych, witamina A, również w wątróbce, w wieprzowej, drobiowej, w jajach, tranie, marchwi, wpływa na zwiększenie ilości przeciwciał odpornościowych. Do tego jest niezbędna dla prawidłowej czynności nabłonka błony śluzowej. W ten sposób chroni przed przyczepianiem się wirusów i infekcjami, szczególnie w drogach oddechowych, ale także w przewodzie pokarmowym. Witamina A najskuteczniej działa razem z witaminą D, wapniem, fosforem, rozpuszczalnej wodzie, także witaminy B, których źródłem, przypomnę, są otręby pszenne, kiełki pszenicy, nasiona roślin strączkowych, także orzechy, melon, kapusta i jaja czy mięso. Także podawana często z magnezem witamina B6 korzystnie wpływa nie tylko na układ nerwowy i udział w tworzeniu hormonów, neuroprzekaźników nerwowych, adrenaliny i serotoniny, ale razem z witaminą B12 bierze udział także w wytwarzaniu przeciwciał i czerwonych ciałek krwi, czyli erytrocytów. Wspominana już witamina C, znana jako poprawiająca odporność, chroni także organizm przed działaniem toksyn i wolnych rodników. Jak już mówiłam, duże ilości tej witaminy są nie tylko w takich owocach jak dzikiej róży, cytrusach, ale natka pietruszki, kapusta, papryka, pomidory. Można wymieniać tutaj właściwie większość warzyw i owoców. Witamina C wzmaga także tworzenie kolagenu, w ten sposób wpływa na proces wzrostu i odnowy komórek, tkanek, naczyń krwionośnych. Pomaga także w wchłanianiu żelaza, które jest następnym pierwiastkiem bardzo ważnym dla odporności. Razem z także witaminą E, działającą jako silny przeciwutleniacz, chroniący przed szkodliwymi substancjami, zapewniając także ochronę przed starzeniem. Źródłem witaminy A są nasiona wszelkiego rodzaju, zarodki pszenicy, ale także szpinak, brukselka, gruboziarniste pieczywa, orzechy, także oleje rzepakowe czy lniany. Następna z witamin również o bardzo ważnym znaczeniu dla układu odpornościowego to witamina PP albo niacyna, która znajduje się również w mięsie, w drożdżach, roślinach strączkowych, otrębach, także w owocach, awokado, figach, śliwkach, mając korzystny wpływ nie tylko na układ nerwowy, ale również na układ odpornościowy. Witamina PP jest jedną z nielicznych witamin, które nie ulegają zmianom wskutek procesów przetwarzania czy przechowywania żywności i jest ona zalecana czy ważna w zapobieganiu zaburzeniom żołądkowo-jelitowym, także obniża poziom cholesterolu, trójglicerydów i także, jak już mówiłam, bardzo ważną rolę odgrywa żelazo. Już wspominałam o nim, nie tylko jako składnik hemoglobiny, ale także poprawiający odporność. Żelazo przede wszystkim znajduje się w wątróbce, także w mięsie, zwłaszcza czerwonym, to zarówno wołowym, jak i wieprzowym, ale także w jajach, ostrygach, natce pietruszki, orzechach i warzywach tych najbardziej popularnych, burakach, brukselce, szpinaku, szczypiorku. I za chwilę opowiem jeszcze o ziołach i roślinach wpływających korzystnie na układ odpornościowy. Wśród ziół napar z kwiatów dziewanny ma działanie przeciwzapalne, poprawiając odkrztuszanie, rozszerzając oskrzela, dlatego polecany jest w przypadkach infekcji wirusowych. Taki napar z kwiatów dziewanny można wykonać, zalewając szklanką wrzątku łyżkę ziół, pozostawiając pod przykryciem 15 minut. Napar po przecedzeniu dosłodzonym miodem czy sokiem z czarnego bzu należy pić 4 razy dziennie przy infekcji wirusowej albo zapobiegawczo mniej 1 czy 2 razy dziennie. Wydaje się, że jest wszystkim znane już dobroczynne działanie czosnku, jak i ochrania przed wieloma drobnoustrojami. Czosnek pozostaje od czasów starożytnych chyba najbardziej popularnym, ale także najbardziej skutecznym naturalnym środkiem zarówno na infekcje wirusowe, grypy, czy wirusowego zapalenia płuc, rotawirusów, ale także HIV. Można oczywiście spożywać czosnek na surowo, drobno posiekany, czy wykonywać różnego rodzaju mieszanki albo nalewki, ale ważne jest rozgniecenie czosnku, w trakcie czego uwalnia się alinaza, która wpływa na reakcje i aktywne związki posiadające właśnie wpływ na niszczenie wirusów czy także innych drobnoustrojów. I następnym produktem, o którym większość Państwa wie, jest czarny bez, którego substancje zawarte w owocach hamują wnikanie i replikację wirusów do komórek. Ma on właściwości przeciwwirusowe, za te właściwości odpowiada związek delfinidyna. Badania w Izraelu dowiodły, że u 90% pacjentów zakażonych wirusami grypy po podaniu bzu czarnego następuje poprawa w ciągu 3 dni do tygodnia, a syrop z czarnego bzu obniża gorączkę i łagodzi objawy infekcji. Kolejnym naturalnym środkiem przeciwwirusowym, u nas może mniej znanym, jest liść z drzewa oliwnego, na temat którego pierwsze wzmianki były już w 1854 roku. Na podstawie obserwacji opisano skuteczność nawet leczenia malarii i gorączki herbatą z liścia oliwnego. Te liście gotuje się w wodzie, podaje w ten napar około 150 ml, to 3-4 godziny, aż do chwili wyleczenia. Prowadzone były badania na ludziach i zwierzętach, potwierdziły, że liście oliwne wykazują silne działania antybakteryjne, przeciwwirusowe. I następny preparat, czy zioło oregano, którym jest zawarta czynna substancja o nazwie karwakol, zawarta w olejkach eterycznych, zwalcza również wirusy, zwłaszcza wymieniane są te infekcje, które wywołane są przez norowirusów przewodu pokarmowego, ale także polecany jest oregano chociażby do zwalczania grzybicy. Olejek z oregano jest skuteczny przeciw także wirusom układu oddechowego, opryszczki. Można go także używać razem z mieszankami, to znaczy ziele oregano z tymiankiem, ze sproszkowanym korzeniem lukrecji, które oczywiście się parzy i po dodaniu na przykład cytryny, goździków czy cynamonu poprawiają na pewno stan. Z kolei infekcje żołądkowe i litowe. W tych infekcjach wskazany jest imbir, także blokujący przyczepianie się wirusów do błony śluzowej. Wskazane są ponadto mieszanki zawierające nie tylko imbir, ale również cytrynę, cynamon czy pieprz tajenny. Wszystkie składniki warto mieszać z miodem, także pić około 3-4 razy dziennie. Znany jest także targanek, który, jak badania wykazały, chroni nasze DNA, a właściwie ochrania końcówki kwasu dezoksyrybonukleinowego, telomery, w ten sposób, że nie ulegają one skracaniu czy degradacji, co także wpływa na spowolnienie procesów starzenia. Korzeń targanka wykazuje również silne właściwości przeciwwirusowe, hamuje replikację RNA wielu szczepów wirusów, pobudza i tonizuje układ immunologiczny. Następną rośliną, która niszczy zarówno wirusy grypy, opryszczki, SARS, jak i HIV, jest korzeń lukrecji, jaki od wieków był stosowany przeciwko tym chorobom, co potwierdziły badania ostatnio prowadzone i wykryto tam związki terpenoidowe, jakie są skutecznie poprawiające właśnie odporność przeciwwirusową. Odwar z lukrecji, na przykład z 3 łyżeczek sproszkowanego korzenia, zalewa się 2 szklankami zimnej wody. Po zagotowaniu 3 minuty należy pić około 100 ml odwaru. Przeciwwirusowe działanie, ja już także wspominałam to w swoich programach, ma wilka kora albo koci pazur. O silnych właściwościach przeciwzapalnych, antyoksydacyjnych, przeciwwirusowych, ale także poprawiających czynność układu odpornościowego i także mającym działanie przeciwbólowe. Już wymieniana przeze mnie dzisiaj święta Hildegarda polecała także nagietek, opisując go jako truciznę, jaka rozpędzi i oczyści wnętrzności. Nagietek polecany bywa w bezsenności, bólach, w chorobie wrzodowej żołądka, ale także kwiat nagietka aktywnie zwalcza wirusy, zmniejsza ich namnażanie. Nagietek jest także podawany profilaktycznie czy leczniczo w chorobie nowotworowej. Napar z kwiatu nagietka polecany jest do picia 3-4 razy dziennie przed jedzeniem. Nieco mocniejszy napar z nagietka można stosować do płukania gardła. Kolejną już wymienianą przyprawą, dość popularną i badaną ostatnio, są goździki stanowiące źródło związków fenolowych, eugenolu, odstanu eugenolu, także kwasu galusowego, które nie tylko wymiatają wolne rodniki, ale niszczą bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty i hamują procesy zapalne. Goździki wskazane są w stanach przeziębienia, grypy, w infekcjach dróg oddechowych. Polecane jest sanie goździka co kilka godzin, albo poleca się rozdrobnić goździki, zmieszać z cynamonem, imbirem i miodem. Także szklanka herbaty podana z goździkiem, imbirem, cytryną, posłodzone miodem jest zalecana we wspomnianych infekcjach. Następnie, który jest także znany Państwu produkt, to propolis, który ma działanie również przeciwwirusowe, przeciwbakteryjnie, niszczące także grzyby. Nalewka z kitu pszczelego polecana jest w różnych infekcjach układu oddechowego, nie tylko wirusowych, ale także przewodu pokarmowego, żołądka i jelit oraz w celu wzmocnienia odporności. Ponadto wzmacniają odporność takie zioła, też myślę znane, ale przypomnę je: czarnuszka, jeżówka purpurowa, echinacea, modrzew, znany aloes, który także bardzo poprawia stan układu odpornościowego, ale także lipa, majeranek, bazylia, koper włoski, czomber, pokrzywa, tymianek i wiele innych ziół, w tym na przykład olejek eukaliptusowy, który również ma poprawiać stan układu odpornościowego i również pokrywać błony śluzowe warstewką, która ochrania te błony przed wirusami. Nie wspominałam o cebuli czy jałowcu, ale myślę, że jest to znany także środki, które wpływają nie tylko na układ odpornościowy, ale mają wiele składników także działających na inne układy i za chwilę opowiem jeszcze o innych poprawiających stan układu odpornościowego, czyli o kwasach tłuszczowych, które w jakiś sposób, przynajmniej w zaleceniach, które spotykałam, są jakoś pomijane, a warto o nich pamiętać. I za chwilę opowiem. Jak wiadomo, osłabienie organizmu, w tym rozwój infekcji, może być wynikiem właśnie złej diety, tak zwanego niezdrowego trybu życia, braku higieny, niedostatku ruchu czy wysiłku fizycznego, o czym wspominałam tydzień temu, szczególnie brak aktywności fizycznej, niewłaściwe odżywianie i stres mają w połączeniu z predyspozycją genetyczną opisywane są jako czynniki ryzyka problemów zdrowotnych, tym bardziej, że obserwacje naukowe wykazały znaczenie właśnie zmiany odżywiania i proporcji pomiędzy poszczególnymi składnikami, w tym kwasami tłuszczowymi we współczesnej diecie. Przypomnę, bardziej naturalna w poprzednich wiekach dieta charakteryzowała się równowagą pomiędzy kwasami wielonienasyconymi i nasyconymi, także zrównoważoną proporcją między kwasami wielonienasyconymi omega-6 i 3, która wynosiła 1:1, podczas gdy dietę współczesną charakteryzuje już bardzo zaburzona równowaga między tymi kwasami, których stosunek ilościowy wynosi 2:1, a także między kwasami tłuszczowymi wielonienasyconymi omega-6 i omega-3, który wynosi aż 20 albo 15:1, a powinien wynosić 4:1. Kwasy tłuszczowe są niezbędne dla prawidłowej czynności całego organizmu. Odgrywają ważną rolę w wielu obszarach, nie tylko tych poznawczych, emocjonalnego funkcjonowania, ale stanowiąc główny budulec układu nerwowego i mózgu. Ale kwasy omega-3 wchodzą w skład każdej komórki organizmu, w związku z tym także komórek układu odpornościowego, co jest powodem pamiętania o tym dostarczaniu kwasów omega w diecie, zarówno w samych olejach, ale także w postaci różnego rodzaju suplementów czy leków, które te kwasy omega można kupić i spożywać. Zarówno ośrodkowy, jak i obwodowy układ nerwowy zawiera kwasy tłuszczowe szacowane na ponad 60%. Każda dośrodkowa wypustka neuronu czy akson komórki nerwowej jest otoczony osłonką określaną jako osłonka mielinowa, która zbudowana jest z kompleksów właśnie białkowo-tłuszczowych, gdzie dużą rolę odgrywają kwasy tłuszczowe, zarówno omega-3. Udowodniono, że te kwasy tłuszczowe omega-3, czyli kwas doksaheksanowy, biorą udział nie tylko w syntezie neuroprzekaźników, także ich rozpadu, a także w procesach wychwytu zwrotnego, zwłaszcza takich neuroprzekaźników jak serotonina i dopamina, których brak jest powodem depresji. Wydaje się, że kwas doksaheksanowy, w skrócie DHA, jako główny składnik strukturalny mózgu jest istotnym czynnikiem w rozwoju, dlatego wpływa nie tylko na zdolność uczenia się, ale także ważny jest dla kobiet w ciąży, dlatego że wpływ ma już na układ nerwowy poczętego dziecka. Źródłem kwasu omega-3, jak wiadomo, są ryby, makrela, sardynka, łosoś, śledzie, pstrąg. Źródłem omega-3 jest także kwas alfa-linolenowy, obecny w niektórych roślinach, zwłaszcza siemieniu lnianym, dlatego o tym siemieniu należy pamiętać i albo go spożywać w postaci także zmielonej czasem, tylko bezpośrednio po zmieleniu, w niewielkich ilościach. Kwas linolenowy obecny jest także w nasionach dyni, rzepaku, w orzechach włoskich, we wszystkich ciemnozielonych warzywach, czyli kapusta włoska, jarmuż, pietruszka, również mleko krów zawiera kwasy omega. Warto pamiętać, że te dwa najważniejsze kwasy, w skrócie właśnie kwas doksaheksaenowy oraz ekiozepantaenowy, EPA, występują w tychże rybach morskich. Warto tylko pamiętać, żeby te ryby były pozbawione toksyn. Kwas bogaty w kwas alfa-linolenowy jest prekursorem omega-3 w tych nasionach lnu, zwłaszcza w tych, których olejach lnianych, które są tłoczone na zimno. Niezbędne i nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, jak udowodniono już niejednokrotnie, pomagają w walce z infekcjami, zmniejszają stany zapalne, zarówno, jak już mówiłam, ośrodkowy, jak i obwodowy układ nerwowy, ale także układ odpornościowy. Jest konieczne zażywanie, czy to w formie pokarmów, albo suplementacji, która także musi być kontrolowana przez lekarza. Mechanizmy działania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 mogą polegać na bardzo różnych procesach. Wymieniane jest tutaj bardzo wiele, jak zwiększenie neuroprzekaźnictwa serotoninowego, zmniejszenie aktywności dopaminergicznej, także regulacja aktywności czynnika wiążącego hormon kortykotropowy, aktywność kinazy proteinowej, która wzrasta w czasie stanu zapalnego, także wymieniana jest na przykład modulacja zmienności akcji serca, mechanizmy związane z aktywnością nerwu błędnego, który zwalnia akcję serca. Wymieniane jest nasilone rozgałęzienie wypustek dendrytycznych. Kwasy omega-3 biorą udział w tworzeniu synaps, a także zapobiegają apoptozie neuronalnej, czyli tak zaprogramowanej śmierci komórek, poprawiają krążenie krwi w naczyniach mózgowych i nadal są mimo tylu informacji badane. Kwasy tłuszczowe, tak jak powiedziałam, powinny być jednak, jeśli są spożywane z pokarmem, to oczywiście nie wymaga to jakichś większych badań, ale jeśli są spożywane w postaci suplementów, trzeba jednak kontrolować wskaźniki krzepnięcia. Mają one wpływ na krzepnięcie krwi, w tym na zachowanie proporcji między prostaglandynami o działaniu przeciwzakrzepowym i działaniu prozakrzepowym. Osoby dorosłe mogą przyjmować 3 gram na dobę takich kwasów, zwłaszcza jeżeli otrzymują oni inne leki, a już nie mówiąc o heparynie, warto kontrolować i być pod stałą kontrolą lekarską ze względu na ryzyko nadmiernego krwawienia. Na koniec chciałabym przypomnieć, że profilaktyka to nie tylko szczepienia. Tutaj chciałabym też sprostować, że szczepienia nie zaliczane są do leków, zaliczane są do profilaktyki. Szczepienie nie jest lekiem. A w związku z tym, co dzisiaj powiedziałam, warto dbać o własną odporność poprzez nie tylko odpowiedni styl życia, razem z tąże dietą zawierającą wszystkie składniki pokarmowe, ale także te dzisiaj podkreślone czy wymienione zioła i przyprawy, których właściwości dopiero właściwie odkrywa współczesna nauka. Mają one naprawdę wielostronne działanie. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu przypomnieć właściwie na temat leczenia i profilaktyki przeciwwirusowej. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.